Dzisiaj taki temat: Duch Święty a Królestwo Boże. Duch Święty a Królestwo Boże. Pojęcie Królestwo Boże dla nas, dla chrześcijan z narodów, jest, powiedziałbym, no nie, że całkiem obce, ale trochę obce. Dlaczego? Dlatego, że myśmy wprowadzili do naszej nomenklatury, do naszej terminologii głównie takie pojęcie jak życie wieczne i zbawienie. Głównie posługujemy się tym terminem, życie wieczne i zbawienie. Natomiast dla ludzi czasów Jezusa pojęcie Królestwo Boże, Królestwo Mesjańskie było czymś absolutnie podstawowym. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, kiedy służył i byśmy przeanalizowali wszystkie Ewangelie i złączyli terminy Królestwo Boże, ile razy posłużył się tym terminem, to można powiedzieć, że to było coś absolutnie podstawowego, o czym Pan Jezus mówił, co głosił. Jak powiedziałem, myśmy przyjęli głównie termin życie wieczne i zbawienie i tym terminem się posługujemy. Natomiast znów przy takim uważnym przeanalizowaniu niektórych fragmentów Ewangelii doszlibyśmy do przekonania, że często Pan Jezus wymiennie używał tych terminów. Zbawienie i królestwo pojawiają się wymiennie. Czasami w jednej wypowiedzi, w jednej perykopie on raz mówi życie wieczne, a raz mówi królestwo, mówiąc, mając na myśli to samo. Więc sytuacja jest taka, że chciałbym dzisiaj mówić bardziej o królestwie w kontekście tego, co Duch Święty ma do wykonania w tym aspekcie. Nadzieja Żydów w pierwszym wieku, kiedy pojawił się na ziemi Mesjasz, ich nadzieja, tęsknota była na to, że w końcu przyjdzie ten obiecany od Boga król i ustanowi prawdziwe królestwo w Izraelu. Taka była ich nadzieja, taka była ich tęsknota, takie było ich oczekiwanie. Przyjdzie król i ustanowi królestwo. I dla nich Mesjasz absolutnie, całkowicie był związany z osobą króla Izraela. Dlaczego? Że oni oczekiwali, że narodzi się potomek Dawida. Bo właśnie Bóg z Dawidem zawarł przymierze, że jego potomek ustanowi królestwo, któremu nie będzie końca. I oni w ten sposób myśleli, w ten sposób mówili, w ten sposób się modlili. Kiedy oczekiwali na Mesjasza, to oczekiwali, że przyjdzie król na wzór Dawida, pomazaniec pański, ustanowi królestwo w Izraelu. Królestwo, które będzie królestwem pokoju, błogosławieństwa, sprawiedliwości, dobrobytu. Królestwo, które obejmie cały Izrael, a w konsekwencji też rozleje się na pozostałe narody. I w Jerozolimie będzie postawiony tron, na tym tronie będzie zasiadał król Mesjasz i Jerozolima będzie stolicą świata, będzie panował nad całym światem. I skończy się wreszcie ten okres, który był okresem dla nich poniżenia, gdzie obce narody najechały ziemię Izraela i obce narody sprawowały kontrolę nad Izraelem. To był dla nich czas poniżenia, czas pohańbienia, czas przegranej. Dlatego oczekiwali, niech przyjdzie Mesjasz, niech przyjdzie król, niech przyjdzie ten obiecany od Boga i niech ustanowi królestwo mesjańskie w Jerozolimie i później w całym Izraelu. Dlatego nie wiem, czy wyczytaliście to, że były takie momenty, w którym oni chcieli Jezusa porwać i obwołać go królem. Koronować go chcieli. Chcieli go koronować, bo taka była ich nadzieja mesjańska. Takie było ich zrozumienie. Wiecie, kiedy Pan Jezus przyszedł, kiedy Pan Jezus jako Mesjasz Izraela przyszedł, tak naprawdę zaczął do nich mówić o królestwie. Zaczął głosić królestwo. Jaki jest nasz, powiedzmy, związek z królestwem? Otóż nasz związek z królestwem jest opisany w pierwszym liście do Kolosan, w rozdziale pierwszym, wersety 12-14. Jaki jest nasz związek z tym tematem? Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Jaki jest nasz udział w królestwie? Zostaliśmy wyrwani z królestwa ciemności i przeniesieni do królestwa Syna Jego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie. To, co my nazywamy zbawieniem, czyli odkupienie i odpuszczenie, wiąże się z tym, że zostaliśmy przeniesieni do królestwa Syna. Czyli istnieje też nasz związek z królestwem, nasz związek. I teraz, jakie było nauczanie Pana Jezusa? Jakie było zwiastowanie Pana Jezusa? Gdybyśmy mieli jednym słowem, jednym zdaniem powiedzieć, jak brzmiało Jego kazanie? Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Niebios, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Takie było Jego kazanie. Czyli jeżeli ta nadzieja mesjańska żyła w sercach wielu Żydów, nadzieja na królestwo w stylu królestwa Dawidowego, to kiedy pojawił się Mesjasz, to co ogłosił? Wypełnił się czas, królestwo się przybliżyło. Królestwo się przybliżyło do was. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I dzisiaj, jak już wspomniałem, moim tematem jest związek pomiędzy Królestwem a Duchem Świętym. Duch Święty a Królestwo. W jaki sposób to Królestwo Boże, to Królestwo Niebieskie przybliżyło się do Izraela? W jaki sposób? Jaka była natura tego Królestwa? Kto wprowadzał to Królestwo, przybliżał to Królestwo? I Pan Jezus, kiedy stanął w synagodze w Nazarecie, mamy to zapisane w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, w wersecie 18, Pan Jezus wypowiedział, czy odczytał dokładnie księgę proroka Izajasza, bo to właśnie księgi prorockie zapowiadały, jakie będzie to królestwo. To nie była doktryna wymyślona, lecz ona miała swoje oparcie, szczególnie u proroków. Oto nadchodzi królestwo. I Pan Jezus wypowiedział takie słowa: Duch Pański nade mną. Duch Pański nade mną. I co się pojawia dalej? Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I to jest pokazana natura królestwa, które przyniósł Jezus. Duch Pański, czyli mówimy o Duchu Świętym, a królestwie. Duch Pański, Duch Boży spoczął na Chrystusie i co On ogłasza? Wyzwolenie jeńcom. Wyzwolenie z mocy grzechu i śmierci. Ogłasza ślepym przejrzenie. Co ogłasza? Uzdrowienie chorych. To ogłasza. Ogłasza miłościwy rok Pana, ogłasza okres mesjański, ogłasza okres królestwa. A więc widzimy w tym głoszeniu Pana Jezusa, widzimy w tym głoszeniu, że On przedstawia im królestwo, może na pewno, nie tylko może, ale na pewno inaczej niż to było w ich umysłach zakodowane. No to w takim razie wróćmy do Dawida. Wróćmy do Dawida. W jaki sposób Dawid ustanowił swoje królestwo w Izraelu? Czym Dawid dysponował? Co miał Dawid za sobą? Dawid miał za sobą armię. Miał swoich żołnierzy. To byli dziwni żołnierze, bo na początku to byli tacy, wiecie, zadłużeni, tacy wyrzutkowie społeczeństwa. Pan Jezus, Dawid ich zebrał i zrobił z nich najlepszą armię świata. I królestwo za czasów Dawida było ustanowione mocą miecza. To Dawid na czele swojej armii podbijał poszczególne narody. To Dawid zdobył Jerozolimę i ustanowił tam swój tron. To Dawid uczynił Jerozolimę stolicą Izraela. A więc królestwo było rozpowszechniane za czasów Dawida za pomocą armii, którą Dawid dysponował, którą wspierał Bóg. Bo on był pomazańcem pańskim. Dawid był pomazańcem, dlatego ustanowił królestwo w Izraelu i to królestwo przetrwało aż do Salomona i był to okres dobrobytu. Wiecie, jaki był okres dobrobytu za czasów Salomona? Że gdy na ziemi leżały srebrne monety, to nikt się po nie nie schylał. Taki był dobrobyt i takie było bogactwo, bo jest powiedziane, że srebro za nic było uważane w tamtych czasach. Za nic. Król Dawid i później król Salomon doprowadził do takiej potęgi Izrael. I to było królestwo. I później już nigdy takiego czegoś nie było. Dlatego oni marzyli w końcu za tymi czasami, za królestwem. Właśnie i myśleli, i Mesjasz jeszcze zrobi daleko więcej. I nagle okazuje się, że przychodzi Mesjasz, przychodzi Jezus czy Jeszua, przychodzi i ogłasza królestwo i ogłasza jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie. Ogłasza królestwo, które ma inną naturę niż królestwo to Dawidowe. W tym wymiarze, inne królestwo. I on jest też pomazańcem, na nim spoczywa moc Ducha Świętego. I zobaczcie, że tak jak wojsko Dawida na przykład przybywało do jakiegoś miasta i to miasto było obwarowane, i oni szturmowali to miasto, by je zdobyć, zdobywali to miasto i ustanawiali tam swoją władzę. Tak przyszedł Mesjasz, król i przyszedł przynieść wolność ludziom. Jak to królestwo mesjańskie było ustanawiane? Na przykład Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Mamy taką sytuację od 22 wersetu. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy. Wyobraźmy sobie człowieka, który jest ślepy i niemy. Porównajmy go do miasta. Jakie to jest miasto, gdzie jest ślepy i niemy? To jest miasto zniewolone. I teraz, co się dzieje? Przychodzi Mesjasz i mówi tak, i uzdrowił go, tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud, mówiąc, czy nie jest to syn Dawida? Czy to nie jest syn Dawida, czy to nie jest potomek Dawida, czy to nie jest ten król? Faryzeusze się temu sprzeciwiali i mówili, on wyrzuca demony mocą Belzebuba. Mieli odwagę coś takiego powiedzieć. Mieli odwagę powiedzieć, on wyrzuca demony mocą diabła. I Pan Jezus skwitował to takim słowem. Jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Zobaczcie, Pan Jezus w bardzo jasny sposób przedstawia Izraelowi, faryzeuszom i całemu Izraelowi, jaka jest natura Królestwa. Że natura królestwa jest taka, że za pomocą nie armii, nie siły miecza, nie czołgów jest ustanawiane Królestwo Boże, ale mocą Ducha Świętego. Królestwo Boże jest ustanawiane mocą Ducha Świętego. Tym jest ustanawiane Królestwo Boże. I kiedy Pan Jezus miał cały czas to zwiastowanie o królestwie, nadeszło Królestwo Boże, przybliżyło się Królestwo Boże, to ono manifestowało się w życiu Pana Jezusa i było wprowadzane do ludzi poprzez działanie mocy Ducha Świętego. I to jest dla nas bardzo ważna wskazówka, bo my mówimy w ten sposób, modlimy się, przyjdź, królestwo Twoje. Bo my idziemy do ludzi głosić Ewangelię. Jest to Ewangelia Królestwa. Przecież tak mówi Ewangelia Mateusza, że będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi. To jest Ewangelia o Królestwie. I w jaki sposób Ewangelia o Królestwie ma się przybliżyć do ludzi? W jaki sposób Ewangelia o Królestwie ma dotknąć się ludzi, którzy są jak miasto zniewolone przez wroga? Jest tylko jeden sposób. Duch Pański nade mną, w mocy Ducha Świętego. Tylko jeden sposób. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 4, wersety od 18 do 20, apostoł Paweł powiedział takie zdania. Niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. I Paweł to rozumiał. Apostoł Paweł to rozumiał. Apostoł Paweł rozumiał, że Boży pomazaniec, Mesjasz, przyniósł królestwo i to królestwo rozpowszechniło się w Izraelu, przybliżyło się do Izraela, dlatego że na nim spoczywała moc Ducha Świętego. I on ogłaszał wolność ludziom zniewolonym. Ogłaszał uzdrowienie tym ludziom, którzy byli w chorobach. Ogłaszał przejrzenie ludziom, którzy mieli zamknięte oczy. Ogłaszał im wolność duchową. Ogłaszał im wyzwolenie do zupełnie innej jakości życia. I cała, powiedziałbym, tragedia w Izraelu polegała na tym, że ta nauka o tym, że ma być to fizyczne, cielesne królestwo na wzór Dawida, przysłoniło im to zrozumienie. To nie był ten czas. Ten czas jeszcze nie nadszedł, kiedy będzie królestwo w pełni ustanowione, ale był to czas duchowego królestwa, które przybliżyło się do ludzi. Nie mocą armii, nie mocą ludzi, nie mocą mięśni, nie mocą miecza, ale mocą Ducha Świętego. To było to królestwo. I apostoł Paweł, kiedy ma tą świadomość i zwiastuje Królestwo Boże między narodami, już między poganami, to mówi, że Królestwo Boże nie może się rozprzestrzeniać za pomocą ludzkich argumentów, nie mocą słowa. W tamtych czasach panowała taki kult krasomóstwa. W tamtych czasach było tak, że ludzie przychodzili słuchać debat ludzi, którzy się ze sobą przerzucali na argumenty, kto kogo bardziej skopie, kto jest bardziej błyskotliwy, inteligentny. I apostoł Paweł, stając w obliczu takiej kultury greckiej, wobec tego, że filozofowie debatowali między sobą i słuchacze się przyglądali, który z nich jest bardziej błyskotliwy, który bardziej dokopie drugiemu. To apostoł Paweł przyszedł do tego wszystkiego i mówi, że Królestwo Boże nie w ten sposób się rozchodzi. Królestwo Boże nie rozejdzie się pośród ludzi za pośrednictwem ludzkich argumentów, ale za pośrednictwem mocy Ducha Świętego. Nie na słowie, lecz na mocy Ducha Świętego. Co z tego płynie dla nas, bracia i siostry? Jaki jest wniosek dla nas dzisiaj? Oczywiście my się musimy komunikować z ludźmi tak, żeby oni nas rozumieli. To jest oczywiste. Musimy się komunikować z ludźmi tak, żeby oni wiedzieli, o czym mówimy. To jest bardzo ważne. Ale jeżeli do serc ludzkich ma się przybliżyć Królestwo Boże, to ono może być ustanowione tylko w jeden sposób. W taki sposób, jak ustanowił je Jezus i w taki sposób, jak ustanawiał je apostoł Paweł. W mocy Ducha Świętego. My oczekujemy jednej rzeczy. Jesteśmy w takim miejscu jako Kościół, jako zbór. Jest to takie miejsce, że możemy się przesunąć albo tam, albo tam. Jest to miejsce, gdzie możemy w różne strony się przechylić. Ale nie wiem, może nawet odbieracie to chyba moje ostatnie głoszenie, moje ostatnie zwiastowanie. Z ogromnym naciskiem na osobę Ducha Świętego. Z ogromnym naciskiem na to, żebyśmy przybliżyli się w relacji do Boga, w relacji z Duchem Świętym. Bo tylko w ten sposób moc Ducha Świętego może aktywnie w nas się objawiać i kiedy my w jakikolwiek sposób służymy, czy praktycznie służymy, tak jak diakoni w dziejach apostolskich, przy robieniu posiłków, czy służymy słowem ludziom, czy służymy sobą, kim jesteśmy, że nad tym powinno być moc Ducha Świętego, pomazanie Ducha Świętego. Bo tak się przybliża Królestwo Boże do ludzi. To jest coś, co musi być moją tęsknotą jako pastora i waszą tęsknotą jako Kościoła. Tu nie chodzi o moc mojego gardła. Tu chodzi o moc niewidzialną, która towarzyszy temu, co się mówi. Niewidzialną moc temu, co jest wypowiadane. Moc Ducha Świętego, która przenika do serca ludzkiego i człowiek ma wtedy do wyboru albo to odrzuci od siebie, albo by się musiał nad tym zastanowić. Bo Królestwo Boże, które przyniósł Mesjasz, zasadza się nie na słowie. Rozchodzi się nie poprzez samo słowo, ale rozchodzi się poprzez działanie Ducha Świętego. Więc pierwsza myśl, Duch Święty, a Królestwo, podsumowując tą myśl, Królestwo Boże przybliża się do ludzi dzięki mocy Ducha Świętego. Nie może inaczej. Nie może inaczej. W przeciwnym razie zrobilibyśmy to za pomocą argumentów. Za pomocą argumentów tego nie zrobimy. Nie wiem, na ile wy obserwujecie ludzi, zmieniającą się rzeczywistość, zmieniający się świat. Ja na przykład coraz częściej obserwuję ludzi, którzy odrzucają oczywiste fakty. Odrzucają oczywiste fakty. Po prostu mówią, faktom mówią, nie że człowiekowi mówią, faktom mówią, nie, to nie są fakty. Mało tego, musicie zwrócić uwagę w Kościele, mówię teraz do Kościoła, do was bracia i siostry, bo wy niektórzy też odrzucacie oczywiste fakty. Nie chcecie ich po prostu. Mówicie, że ich nie ma. Oczywiste fakty. To często zdarza się w debacie, w rozmowach, że co z tego, że coś jest faktem? Ktoś mówi, ja mam to w nosie. Przepraszam za określenie. Odrzuca to. Fakt. Nie jakąś opinię, tylko coś, co jest twardym dowodem. Nie do podważenia dowodem. Odrzuca to. Bo mu to nie pasuje. Tak samo było w przypadku Jezusa. Faryzeusze i uczeni w piśmie odrzucili fakty. Pan Jezus nie przekonywał ich, powiedział, popatrzcie na fakty i zmierzcie się z nimi. Oni mówią, nie ma ich, nie chcemy ich. Co nas to obchodzi? My mamy swoją teologię i ta teologia się liczy. Fakty dla nas nie mają znaczenia. Musimy zwrócić uwagę na to, żebyśmy nie stali się podobni do tych ludzi. Jeżeli coś jest twardym dowodem, zastanówmy się nad tym. Mimo tego, że jest to wbrew temu, co my myślimy. Bo Bóg cały czas z nami pracuje, cały czas nas konfrontuje, cały czas stawia przed nami bardzo różne sytuacje i my się musimy zderzać z tymi sytuacjami. I albo ulegniemy zamknięciu, nasze oczy zamkniemy i będziemy odrzucać dowody, ponieważ one nie zgadzają się z tym, co myślę i z tym, co wierzę. Bracia i siostry, każdy z nas ma jakoś ukształtowany nasz sposób myślenia i widzenia różnych rzeczy. Wypowiadamy tę opinię na każdym kroku. Ale czasami musimy zderzyć się z faktami i zastanowić się, czy to, co mówimy, jest naprawdę słuszne. Dalej. Królestwo Boże, a Duch Święty. Znajdujemy taką rozmowę Pana Jezusa z faryzeuszami. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł. Jest to Ewangelia Łukasza, rozdział 17, wersety od 20 do 21. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Znów pytają o to samo. Kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Oto pośród nich stoi Mesjasz. Oto pośród nich stoi ten, który przed chwilą uzdrawiał chorych, wyrzucał demony, przywracał ślepym wzrok. Przed nimi stoi ta osoba, pośród nich jest i oni pytają się, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Nic, po prostu, co jest na oczach? Co? Kiedy? Kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Pan Jezus odpowiada takie zdanie. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić oto tu jest, albo tam oto, bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Więc, bracia i siostry, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Gdzie jest Królestwo Boże? Czym jest Królestwo Boże? A może inaczej trzeba postawić pytanie, dlaczego ci ludzie, którzy stali obok Króla Mesjasza, stali obok Niego, nie widzieli Królestwa Bożego? Dlaczego oni nie widzieli Królestwa Bożego? Odpowiedzi udzielił Pan Jezus ważnemu człowiekowi z nich. Jednemu z nich udzielił Pan Jezus odpowiedzi, dlaczego nie widzicie Królestwa Bożego. I go nie zobaczycie. I w Ewangelii Jana w 3 rozdziale od początku czytamy takie słowa. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Nikodem tym się różnił od pozostałych przywódców religijnych, że zastanowił się nad faktami. Nie wiem, czy to widzicie tutaj. On się zastanowił nad faktami. I do jakiego wniosku doszedł? Że jeżeli ktoś czyni takie rzeczy, to Bóg musi być z nim. Bracia i siostry, ja naprawdę z serca apeluję do was, abyście się zastanawiali nad faktami. Nie szli z góry za utartymi swoimi poglądami. Zastanówmy się, pochylajmy się nad faktami. Nikodem pochylił się nad faktem. I doszedł do przekonania, mimo tego, że w swoim gronie wielokrotnie debatowali i mówili, słuchajcie, co to za ten z Nazaretu? Kto to właściwie jest? Kto to właściwie jest? Kto mu dał papiery? Kto mu dał upoważnienie? Oni ze sobą o tym rozmawiali. W ogóle ich nie interesowały fakty, tylko bardziej interesowało ich to, kto go powołał do tego, kto mu dał uprawnienie, żeby on stawał i nauczał Izrael. Kto mu to dał? Skąd on to ma? To ich interesowało, jaką szkołę skończył, jaką pieczątkę ma, jaki dyplom ma, co on ma, że może uczyć Izraela. A fakta, co nas fakty obchodzą? My wiemy, że on nie może uczyć, bo nie jest jednym z nas. Ale Nikodem był inny. Nikodem nie odrzucał rzeczy oczywistych. Przyglądał się rzeczom oczywistym. Zobaczył rzeczy oczywiste i w nocy przyszedł do tego do Jezusa i chciał z nim porozmawiać. I mówi, robi mu wyznanie, jeżeli Bóg by nie był z tobą, nie mógłbyś takie rzeczy czynić. To jest po prostu niemożliwe. I wtedy odpowiadając Jezus rzekł mu, w ogóle nie wchodzi w wątek z Nikodemem, nie ma w ogóle potrzeby dyskutować na ten temat, od razu przechodzi do konkretu, odpowiadając Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I tutaj to zdanie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, nie jest w kategoriach, że kiedyś, gdy przyjdzie Królestwo Boże, to nie będzie mógł nawet go ujrzeć. On nie jest w stanie, nie może, czyli nie jest w stanie ujrzeć Królestwa Bożego. Możesz stać koło Mesjasza i możesz pytać, kiedy nadejdzie Królestwo Boże, bo nigdy tego Królestwa nie ujrzysz, bo ono jest duchowe. Bo ono jest duchowe. Ci, którzy nie są zrodzeni z ducha, nie mają żadnego wglądu w rzeczy Królestwa Bożego. Żadnego wglądu. Możemy chodzić wokoło. Możemy być bardzo blisko. Możemy być ludźmi, którzy ocierają się o Królestwo i możemy go nie widzieć. Możemy się potykać o Królestwo. Możemy słyszeć o Królestwie. Możemy być, nie wiem, wychowywani w tej atmosferze, ale Królestwa Bożego nie zobaczymy. Nie mamy narzędzia wglądu w rzecz duchową. Narzędziem wglądu jest narodzenie się z ducha. To jest narzędzie wglądu. To jest narzędzie, dlatego Pan Jezus brał swoich uczniów i wyjaśniał im całą naturę Królestwa Bożego, bo oni w Niego wierzyli. Bo oni w Niego uwierzyli, więc wyjaśniał im, czym Królestwo Boże jest. Powiedział, wam jest dane znać tajemnicę Królestwa, tamci nie zrozumieją tego. Wam jest dane, bo wy uwierzyliście we mnie. Warunkiem jest uwierzenie w Chrystusa i zrodzenie się z ducha i przez to mamy wgląd w Królestwo. I kiedy my, bracia i siostry, stajemy i w modlitwie pańskiej mówimy przyjdź Królestwo Boże, to musimy wiedzieć, o co się modlimy. Żeby to Królestwo, ta natura Bożego Królestwa przyszła w końcu do naszego życia, do naszego domu, do zboru, przyszła do ludzi, którym głosimy Ewangelię. I to Królestwo przychodzi w mocy Ducha Świętego. Ale my sami możemy mieć wgląd w to Królestwo tylko wtedy, kiedy sami jesteśmy zrodzeni z Ducha. Tylko wtedy. Więc Nikodem wyjaśnia faryzeuszowi, Jezus wyjaśnia faryzeuszowi Nikodemowi i mówi po części, idź to powiedz swoim kolegom. Niech mnie nie pytają, kiedy nadejdzie Królestwo Boże. Jeżeli się człowiek narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Dalej Nikodem podejmuje dialog. Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Widzicie te dwa sposoby myślenia? Widzicie dwa światy tutaj? Sposób myślenia Nikodema i o czym Jezus mówi. Jak oni się mają ze sobą skomunikować? Powiedzcie mi, jak się ma skomunikować Jezus z Nikodemem? Jak? Jeżeli oni nadają na zupełnie innych częstotliwościach. Mówią terminami, które może rozumieją, ale mówią o czymś innym. Jezus mówi o narodzeniu się na nowo z ducha, a Nikodem mówi, jakże się człowiek może narodzić, gdy jest stary powtórnie. Bracia lekarze, jest to możliwe? Nie jest to możliwe. Nikodem właśnie tak myśli. Nie jest to możliwe. Dwa poziomy komunikacji, dwa poziomy zrozumienia. Możemy rozumieć terminologię, możemy mówić tym samym językiem, możemy używać znanych nam słów i możemy się kompletnie nie rozumieć. Możemy się całkowicie nie rozumieć. Możemy w ogóle nie mieć żadnej platformy wspólnej dla porozumienia się. Macie to czasami, przeżyliście to już, że rozmawiacie, mówicie tym samym językiem, te same słowa komunikujecie i się kompletnie nie rozumiecie. A zwłaszcza, kiedy mówimy o rzeczach duchowych. Apostoł Paweł zresztą też to w liście do Koryntian powiedział, że człowiek cielesny nie może pojąć tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Nie może ich pojąć, nie może ich zrozumieć. Nie ma żadnej możliwości ich zrozumieć, bo tylko ten, kto się narodził z Ducha, może ujrzeć Królestwo Boże. My jesteśmy, bracia i siostry, w tym miejscu. Jako ludzie. Albo ujrzymy Królestwo Boże, albo Królestwa Bożego nie ujrzymy. Ujrzymy dalej. Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Mówimy o Królestwo Boże i duch. Jaka jest relacja, zależność między duchem a Królestwem Bożym? Zależność jest taka, że bez narodzenia z ducha nie ujrzysz i nie wejdziesz do Królestwa. Taka jest zależność. To Duch Święty może urodzić cię do Królestwa Bożego. Dalej, kiedy przeczytacie sobie dalej rozmowę Jezusa z Nikodemem, to tam jest właśnie ten znany werset, tak Bóg umiłował świat. To jest dalsza kontynuacja tej rozmowy. Tam jest powiedziane, jak się można urodzić na nowo. Że jest to przez śmierć Chrystusa, że jest to poprzez to, że człowiek żałuje za swoje grzechy, przychodzi, prosi Boga o przebaczenie, nawraca się do głębi. To, co mnie dzisiaj gdzieś zajmuje moje serce i szukam odpowiedzi i pytam się Boga, Panie, tak chciałbym widzieć prawdziwe, dogłębne nawrócenia. Tak chciałbym widzieć ludzi, którzy są naprawdę urodzeni z Ducha Bożego. Czy macie problem rozpoznać urodzonego z ducha? Jeżeli jesteście, bracia, jeżeli ja jestem urodzony z ducha, to ktoś, który jest urodzony z ducha, to my jesteśmy ze sobą bracia, my jesteśmy jedno ze sobą. To jest to. Urodzony z ducha znajdzie urodzonego z ducha. Będą mieli ze sobą bliskość. I dzisiaj, kiedy my pracujemy, głosimy Ewangelię w takich warunkach, bym powiedział, posuchy duchowej, bo tak to nazywam. Jesteśmy tak bardzo głodni i spragnieni tego, żeby było takie poruszenie Ducha Świętego, żeby ludzie rodzili się z ducha. To jest nasze pragnienie, nasza tęsknota, nasze wołanie. A więc Królestwo Boże, a Duch Święty, związek jest taki, że aby zobaczyć Królestwo, musimy się narodzić z ducha. Wtedy możemy je zobaczyć, jego naturę, a także w przyszłości, kiedy ono zostanie ustanowione, gdy Mesjasz powróci, zostanie ustanowione, możemy do tego Królestwa wejść. Możemy do niego wejść. Jak trochę mi doskwiera to życie na tej ziemi, to ja mówię, ja już tylko do Królestwa chcę. Naprawdę. Do Królestwa Sprawiedliwości. Do Królestwa, które będzie panowaniem Boga. Panowaniem Boga, nie panowaniem grzechu i szatana, ale panowaniem Boga. Bracia, jak to będzie niezwykła sprawa, kiedy my będziemy mogli spotkać się w Królestwie. Tak Jezus powiedział, zasiądziemy do stołu. W Królestwie zasiądziemy do stołu. I wtedy wszystkie nasze problemy teologiczne znikną. I wszystkie nasze poglądy przestaną się liczyć. One się liczą tu i teraz. Tutaj będziemy prężyć muskułę nasze poglądy. Tam one już przestaną się liczyć. I trzeci aspekt Królestwa Bożego. Może już takie krótkie wprowadzenie zrobiłem właśnie na temat poglądów teologicznych, bo trzeci aspekt właśnie będzie dotyczył tych różnic. Wiecie, odkąd Kościół został ustanowiony na ziemi, od tego momentu zaczęły się już różnice. Od tego momentu, odkąd się pojawił na ziemi, po zmartwychwstaniu, wolaniu Ducha Świętego, kiedy zaczął już się tworzyć, ludzie się nawracali, to już w tym momencie pojawili się. Pierwszy podział to był heleniści i Hebrajczycy. To był pierwszy, heleniści i Hebrajczycy. A więc Żydzi pochodzenia, którzy mieszkali pośród Greków, mówili po grecku i też Żydzi, ten sam naród, tylko że mieszkający w Izraelu, w Jerozolimie i mówiący po hebrajsku czy po aramejsku. Byli nazwani Hebrajczykami, tamci byli nazwani helenistami. I oni już ze sobą się boczyli na siebie. Mimo tego, że byli w ramach jednej wspólnoty, już się na siebie boczyli. A później, kiedy apostoł Paweł poszedł z misją i głosił Ewangelię narodom i w czasie tych jego podróży misyjnych, kiedy głosił w synagodze, nawracali się Żydzi. Żydzi przyjmowali Mesjasza, później przyjmowali poganie. Dwie grupy. Nagle się okazało, że w ramach jednej wspólnoty pojawiają się dwie grupy. I Żydzi, którzy uwierzyli w Mesjasza, i narody, poganie pojawiają się w jednej grupie i tworzą jeden kościół. I tam dopiero było ciekawie. Jedni uważali, że mają prawdę, słusznie, a drudzy mieli też swoje poglądy. I w końcu dochodziło, tak jak na przykład w Koryncie czy w Rzymie, do napięć, do różnych problemów. I w pewnym momencie apostoł Paweł wypowiedział takie zdanie. To jest Rzymian 14, rozdział, werset 17. Albowiem Królestwo Boże. Słuchajcie, coś się dzieje w Kościele. Spieramy się ze sobą. O co się spieramy? O wszystko się możemy spierać. O to, czy okna są otwarte, czy zamknięte. Nie ma znaczenia temat. To jest po prostu część, niektórzy to kochają, żywią się sporem, lubią to robić. Niektórzy muszą się spierać. I apostoł Paweł wypowiada takie zdanie. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Pamiętamy, w jakim kontekście apostoł Paweł wypowiedział to zdanie? To jest list do zboru w Rzymie, a jak wiemy, zbór w Rzymie to była bardzo silna grupa mesjańska, bo tam jest cały rozdział 9, 10, 11 i oczywiście grupa z narodów w ramach jednej wspólnoty. I cały rozdział 14 od pierwszego wersetu możecie sobie przeczytać to, bo kontekst jest, ma znaczenie. Od pierwszego wersetu rozdziału 14 ten kontekst jest napisany. Nie będę go teraz czytał. W tym zborze byli wegetarianie. Wegetarianie byli już w pierwszym wieku. Nie wiem, czy wiecie. W tym zborze byli wegetarianie, którzy jadali tylko jarzynę. To byli całkowici wegetarianie. I to byli wegetarianie religijni. Nie tacy, którzy mówili, że jedzenie warzyw jest zdrowe. Bo na przykład ja często posłuchuję czy słyszę różne rozmowy i ktoś mi na przykład mówi, że Żydzi nie jedzą wieprzowiny, bo jest niezdrowa. To jest niezrozumienie kompletnie tematu. Nie dlatego Żydzi nie jedzą wieprzowiny, że jest niezdrowa. Dlaczego Żydzi nie jedzą wieprzowiny? Czy ktoś wie? Bo prawo Tora im zabrania. Nie dlatego, że jest niezdrowe. Oni mogą jeść dużo bardziej niezdrowe rzeczy. I jedzą dużo bardziej niezdrowe rzeczy. Idą do McDonalda i zajadają koszernego McDonalda, których jest pełno w Jerozolimie. Jedzą bardzo dużo bardziej niezdrowe rzeczy. To nie jest problem, czy jest coś zdrowe, czy jest coś niezdrowe. W ogóle przestańcie tak mówić i myśleć. To nie tędy droga. To są religijne nakazy. Paweł mówi tutaj o religijnych nakazach, a nie o tym, co jest zdrowe czy niezdrowe. Jeżeli ktoś uważa, że zdrowe dla niego będzie to, że będzie jadł jarzynę, tylko jarzynę, człowieku, jedz jarzynę do końca życia. A ja uważam, że zdrowe jest coś innego, więc jem to, co zdrowe, według mojego kryterium. To nie ten problem. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi o problemie duchowym, religijnym problemie. I byli religijni wegetarianie i byli Żydzi, którzy zgodnie z przepisami prawa nie zjadali pewnych pokarmów. I byli tacy, którym to było wszystko obojętne. I co się dzieje, jak się takie grupy różne spotkają ze sobą? To co się będzie działo? O czym będą rozmawiać? Jak się spotka wegetarianin, ktoś, kto podlega przepisom Tory i ktoś, kto uważa, że może jeść wszystko. O czym będą rozmawiać? O gotowaniu. O przepisach będą rozmawiać. O tym rozmawiali. I słuchajcie, ja może to tak opowiadam, może trochę na wesoło, ale to nie jest wesołe. To jest bardzo poważna sprawa. Wiecie, dlaczego to jest poważna sprawa? Dlatego, że ten temat zaczął zajmować Kościół. Oni zaczęli tym żyć. Oni zaczęli o tym rozmawiać. To się stało dla nich głównym przedmiotem życia Kościoła. Byli Żydzi mesjańscy, którzy świętowali szabat, bo takie było ich przymierze. I byli obok tego ludzie, którzy uważali, że może jednak Dzień Pański, Dzień Zmartwychwstania. I na tym punkcie następowały spięcia. I w końcu apostoł Paweł staje, czy pisze do nich ze złamanym sercem, z rozdartym sercem. I mówi, Królestwo Boże. Albowiem Królestwo Boże to nie to, co jemy i pijemy, bo takie jest znaczenie tego tekstu. To nie to, co jemy i pijemy. Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. Apostoł Paweł przedstawia, co jest istotą Królestwa Bożego. A w sprawach drugorzędnych mówi, zachowaj sobie przekonania, jakie masz dla samego siebie. Nie rób z tego problemu. I ja w moim sercu nie mogę się pogodzić, nie mogę się pogodzić. Mam ogromny ból w sercu, że sprawy, które nie stanowią istoty, stają się istotą. My musimy zobaczyć, co jest istotą sprawy. Istotą sprawy jest królestwo, a to królestwo na naturę następującą. To nie jest to, co człowiek je lub czego nie je. Lecz Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, to jest pokój, to jest radość w Duchu Świętym. I takie królestwo ustanawia Duch Święty w Kościele. To ustanawia Duch Święty pośród nas. Duch Święty ustanawia pośród nas sprawiedliwość. Oparcie o sprawiedliwość Chrystusa. Duch Święty ustanawia pokój. ustanawia radość i wszystko to się dzieje dzięki Duchowi Świętemu, w Duchu Świętym. To stwierdzenie, dodatek w Duchu Świętym może dotyczyć wszystkich trzech przymiotników. Sprawiedliwość, czy sprawiedliwość, pokój i radość może dotyczy w Duchu Świętym. Duch Święty przynosi do Kościoła istotę. Przynosi to, co jest naprawdę ważne. Przynosi to, co może spowodować, że natura Królestwa Bożego i atmosfera Królestwa Bożego zaczną się między nami objawiać. I to będzie dotykać ludzi. Bracia i siostry, jeżeli my zaczniemy debatować na tym poziomie, to świat się będzie śmiał z nas. To świat będzie gardził nami. Nie będzie chciał mieć z tym nic wspólnego. Że my się będziemy spierać o rzeczy, które są drugorzędne. Przekonania, jakie masz, zachowaj dla samego siebie. W tym względzie nawet nikomu niczego nie narzucam. Bo wiem, że to są rzeczy bardziej osobiste, które są w sercu. Natomiast skupmy się na tym, co jest istotą Królestwa Bożego. Bo to ustanawia Duch Święty pomiędzy nami. Do tego nas prowadzi. Apostoł Paweł to był człowiek, który ciągle się musiał rozprawiać z jakimiś poglądami. Ciągle musiał prostować, napominać, korygować. Ciągle musiał debatować. Ciągle musiał na coś zwracać uwagę. Jakby chciał wszystkich przekonać, to nie wiem, czy by mu życia starczyło. Po prostu w pewnym momencie wypowiada takie fundamentalne zdania, gdzie pokazuje, co jest istota. I mówi, albo się na tym skupicie, albo ugrzązniecie w tym, co jest drugorzędne. Mówię o tym, może jeszcze takie zdanie wam przeczytam apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian 8:8, żeby potwierdzić to, co mówię. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Wiecie, co mówi apostoł Paweł? Te rzeczy nie mają wpływu na jakość relacji z Bogiem. Dokładnie to komunikuje. To są kwestie przekonań. Te rzeczy nie mają wpływu na jakość relacji z Bogiem. Nie ma wpływu na to. Czy my chcemy to uznać, czy nie? Czy chcemy jednak postawić na swoim? Te rzeczy, powtarzam jeszcze raz, nie mają wpływu na jakość relacji z Bogiem, bo Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. A możemy jako Kościół zająć się rzeczami, które nic nie wniosą w sprawie Królestwa Bożego. Nic. A więc zmierzam do końca. Królestwo Boże ustanowione jest w mocy Ducha Świętego. To jest pierwsza myśl. Królestwo Boże ustanowione jest w mocy Ducha Świętego. To pamiętajmy. Druga rzecz. Królestwo Boże może zobaczyć człowiek, który narodził się z Ducha. Nikt inny. I trzecia rzecz. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest istota Królestwa Bożego. To chce Bóg ustanawiać pośród nas i pośród ludzi, do których nas posyła. Chcę was zaprosić, abyśmy stanęli chwilę przed Panem, porozmawiali z Bogiem.